Maria Virgo Orans. Dziś w liturgii Kościoła Rzymskokatolickiego obchodzimy tak zwane dowolne wspomnienie imienia Najświętszej Maryi Panny, które jest czymś na kształt imienin Matki Bożej. To jeden z wielu obchodów ku jej czci, jakie mamy w ciągu roku liturgicznego. Niemniej daje nam to okazję, aby nie tylko po raz kolejny wyrazić naszą miłość do Matki Pana, ale przede wszystkim by naśladować ją i uczyć się od niej właściwych postaw chrześcijańskich. Zgodnie z przepisami prawa żydowskiego, chłopcom nadawano imię 8 dnia od urodzenia, zaś dziewczynkom 15 dnia. Jak czytamy w apokryfach, czyli wczesnochrześcijańskich tekstach na tematy biblijne, które jednak nie są uznane za natchnione, zwłaszcza w tak zwanej protoewangelii Jakuba, wierni tym przepisom Joachim i Anna, urodzonej w 7 miesiącu córce, nadali imię Miriam, które po polsku brzmi Maryja. Mimo iż imię Maryja, które po hebrajsku ma różną wymowę, jak wspomniałem, Miriam, Mariam, Maria czy Mariamme, zarówno w Biblii, jak i w kulturze żydowskiej jest bardzo popularne, to z uwagi na osobę Matki Bożej jest dla nas wierzących szczególnie drogie. Jak podaje ksiądz Jan Długosz, od początku chrześcijaństwa w Polsce szacunek i miłość do niej wyrażano przez nadawanie jej imienia, jednak w nieco zmienionej formie. Imię Maryja zarezerwowane było wyłącznie dla niepokalanej. Natomiast nadawano pochodne imiona dziewczynkom Maria lub Marianna, a chłopcom Marian. Noszenie imienia podobnego do imienia Matki Bożej uważano za szczególny wyraz oddania się pod jej opiekę. I tak jest do dziś. Na przykład każda siostra zakonna, oprócz właściwego imienia zakonnego, przyjmuje imię Maria. Także wielu mężczyzn, czcicieli Matki Bożej, do swego męskiego imienia dodaje imię Maryi. Przykładem tego jest chociażby święty Maksymilian Maria Kolbe. Jak wspomniałem, imię Miriam jest bardzo popularne na kartach Biblii. Po raz pierwszy pojawia się w Księdze Wyjścia. Nosiła je bowiem starsza siostra Mojżesza. Ewangelie, oprócz Matki Bożej, wzmiankują przynajmniej o 4 kobietach o tym imieniu. Mamy więc Marię, żonę Kleofasa, Marię Magdalenę, Marię, matkę świętego Marka Ewangelisty i Marię, siostrę Łazarza. Jak widać, także w czasach Jezusa to imię było bardzo popularne i miało wiele znaczeń. Najczęściej znaczyło po prostu Pani albo Gwiazda Morza. Do tego ostatniego znaczenia imienia Maryi nawiązuje cała chrześcijańska tradycja, czemu dał wyraz m.in. błogosławiony Jan Paweł II, wielki czciciel Matki Bożej, który w encyklice Redemptoris Mater pisał, iż Maryja nie przestaje być gwiazdą przewodnią, Maris Stella, dla wszystkich, którzy jeszcze pielgrzymują przez wiarę. Jeżeli wznoszą oni ku niej oczy na różnych miejscach ziemskiego bytowania, to dlatego, że zrodziła syna, którego Bóg ustanowił pierworodnym między wielu braćmi, a także dlatego, iż w zrodzeniu i wychowywaniu tychże braci i sióstr Maryja współdziałała swą macierzyńską miłością. W historii duchowości katolickiej było wielu świętych, którzy mieli szczególną cześć dla imienia Maryi. Jednym z nich był święty Bernard z Clairvaux, od którego prawdopodobnie pochodzi słynna modlitwa Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Pod wpływem tych świętych czcicieli imienia Maryi zrodził się liturgiczny obchód ku czci imienia Maryi, datowany na początek XVI wieku. W roku 1513 za zgodą Stolicy Apostolskiej po raz pierwszy w liturgii zaczęto oficjalnie czcić imię Maryi w hiszpańskiej diecezji Cienka. Obchodzone ono było wtedy na zakończenie oktawy święta Narodzenia Matki Bożej, czyli 15 września. Niespełna 200 lat później ten liturgiczny obchód stał się niezwykle popularny w Polsce, w Austrii i w Niemczech w związku z wielkim wydarzeniem historycznym, jakim było zwycięstwo króla polskiego Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem w 1683 roku. Jak wiadomo, ów król był wielkim czcicielem Maryi. W drodze pod Wiedeń wstępował do różnych sanktuariów maryjnych, m.in. na Jasną Górę i do Piekar Śląskich, aby modlić się o zwycięstwo, od którego zależał los całej Europy zagrożonej przez islam. Dnia 8 września 1683 roku, a więc w dniu liturgicznego wspomnienia narodzenia Najświętszej Maryi Panny, wojska polskie przybyły pod Wiedeń. Na wzgórzu Kalenberg 12 września król wraz z wojskiem polskim uczestniczył we mszy świętej i przyjął komunię świętą. Następnie polecił na chorągwiach rycerskich wypisać imię Maryja. Zaraz potem z imieniem Maryi na ustach wojska polskie ruszyły do bitwy z Turkami. Po zwycięstwie król Sobieski, trawestując słynne słowa Gajusza Juliusza Cezara Veni, Vidi, Vici, którymi informował on rzymski senat o zwycięstwie w bitwie pod Zelą w 47 roku przed Chrystusem, król Sobieski przesłał papieżowi Innocentemu XI chorągiew proroka Mahometa zdobytą pod Wiedniem i napisał w dołączonym liście słowa Venimus, vidimus, Deus vici. Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwycięży. Papież Innocenty XI, wyrażając Bogu wdzięczność za wiekopomne zwycięstwo chrześcijan nad islamem, jednoznacznie kojarzone ze wstawiennictwem Maryi, ogłosił dzień 12 września świętem imienia Maryi w całym Kościele i polecił je obchodzić w niedzielę po święcie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Dopiero papież święty Pius X w 1911 roku przesunął je na dzień 12 września. 5 lat po Wiktorii Wiedeńskiej, a więc w roku 1688, powstało w Rzymie Zgromadzenie Zakonne Najświętszego imienia Maryi, które w 1694 roku za siedzibę obrało sobie niewielki kościół pod wezwaniem świętego Bernarda i dziewicy Maryi na terenie starożytnego Forum Trajana. Dla upamiętnienia Wiktorii Wiedeńskiej w latach 1736-1741 wybudowano obok niego 30-metrowej wysokości kościół pod wezwaniem Najświętszego imienia Maryi według projektu francuskiego architekta Antoniego Derizeta. Kilka lat później, w 1948 roku, dotychczasowy kościół świętego Bernarda rozebrano, aby nie przesłaniał nowej, okazałej budowli. Dziś naprzeciwko słynnego ołtarza ojczyzny w Rzymie, przy Placu Weneckim, można podziwiać piękną barokową świątynię zbudowaną na planie elipsy z 7 kaplicami wewnątrz. Z lewej jej strony jest podobny, choć znacznie mniejszy i uboższy pod względem wystroju kościół Matki Bożej Loretańskiej. I w ten sposób także w architekturze zostało utrwalone zwycięskie imię Najświętszej Maryi Panny. Wspomniałem na wstępie, że każde liturgiczne wspomnienie Matki Bożej to dla wierzących sposobność nie tylko do uczczenia jej, ale także do zapatrzenia się w jej przykład. Możemy naśladować wiele cnót Maryi, jak chociażby jej dziewiczą czystość wynikającą z przywileju niepokalanego poczęcia, czy męstwo w cierpieniu pod krzyżem razem z jej boskim Synem. Tajemnicę jej współcierpienia, wyrażoną w tytule Matki Bożej Bolesnej, medytować będziemy w najbliższą niedzielę. Godną natomiast uwagi cnotą Maryi, która zasługuje na szczególną naszą uwagę, jest jej rozmodlenie. Chrześcijańska tradycja nieprzerwanie dostrzega tę postawę Matki Bożej, nadając jej tytuł Virgo Orans, dziewica modląca się. Zaś ikonografia bardzo często przedstawia Maryję jako orantę, czyli tę, która wznosi swe ręce w modlitewnym błaganiu za każdego człowieka. Jest dla nas oczywiste, że Maryja jako Matka Syna Bożego nieustannie od chwili zwiastowania kontemplowała te wszystkie wielkie rzeczy, jakie uczynił jej Wszechmocny, jak to sama wyraziła w hymnie uwielbienia Magnifica. Ona była najbliżej Jezusa w okresie jego dzieciństwa. Potwierdził to święty Łukasz, który dwukrotnie zaznaczył w swej Ewangelii, że Maryja wszystkie te rzeczy rozważała i zachowywała wiernie w swoim sercu, a więc nieustannie się modliła. Także potem, w czasie publicznej działalności, była blisko Jezusa jako niewiasta cienia, jak określił ją Roman Brandstetter w powieści Jezus z Nazaretu. Maryja była zawsze modlitewnie i fizycznie zjednoczona z Jezusem, szczególnie pod krzyżem, a więc w szczytowym momencie dzieła odkupienia. Była też razem z rodzącym się Kościołem w Wieczerniku, gdy na apostołów zstąpił ogień Ducha Świętego. Ona wciąż jest w Chrystusowym Kościele jako wszechmoc błagająca za każdym z nas. Dzięki jej orędownictwu u boskiego Syna każdy może odnieść zwycięstwo w walce ze złem. Maryja, Virgo Orans, dziewica modląca się, jest bowiem tą apokaliptyczną niewiastą, która depcze głowę szatańskiego smoka. Toteż wzywając jej imienia, możemy, jak król Jan III Sobieski pod Wiedniem, z pokorą wyznać, że nie my, lecz Bóg w nas zwycięży.